Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
To jest Kinotok. Przez 2 godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Macieja Stasierskiego nie ma, ale powróci do nas, rzecz jasna.
I oczywiście pozdrawiamy.
Wiadomo. A dzisiaj mamy 2 recenzje. Najpierw będziemy rozmawiać o Mistrzu Królu Złotym, Zacku Snyderze. Zack Snyder to reżyser chociażby 300, reżyser innych też filmów, ale przede wszystkim być może reżyser filmu Rebel Moon, część pierwsza.
A może przede wszystkim twórca slow-mo w popkulturze.
Nie, to chyba siostry Wachowskie były bardziej
autorkami slow-mo. Ale nie wiem, czy jest, zapamiętamy ze względu na slow-mo, a na pewno Zacka Snydera będziemy pamiętać ze względu
no
na
tak,
slow-mo.
No tak, ale siostry Wachowskie będziemy pamiętać, bidzim brawo za każdym razem. Natomiast Zackowi Snyderowi być może niekoniecznie.
Dokładnie.
Teraz mamy Rebel Moon, zadająca blizny, czyli to jest 2 część Rebel Moon.
Tak.
Zadająca blizny, rozumiesz?
Rozumiem, ale to nie koniec, bo to, co sugeruje finał 2 części, to, że będzie 3.
No ale ty się tak nabijasz od
ja
razu?
Ja się nabijam?
No, masz taki ironiczny ton, może zupełnie niepotrzebnie.
Zack Snyder mnie prowokuje.
Aha.
Popycha mnie w stronę ironii, sarkazmu.
To recenzja tego filmu na początek naszego spotkania, a później będziemy recenzowali serial, który gdzieś tam przemknął, jak to czasami się zdarza na platformach streamingowych.
Właśnie
tym razem
nie.
To Netflix. Ja bym powiedział, że przemknął.
Mój internet, moja bańka.
No to różnie bywa z tymi bańkami w takim razie. Znaczy moja teraz też.
A też przy okazji widać, jak to wygląda w takim szeroko pojętym internecie, bo sporo tych recenzji.
Tak. Bardziej mi chodziło o to, że tak trochę znikąd się wziął ten serial.
A to prawda. A to Reniferek od
Reniferek.
Netflixa.
Tak jest. A to z kolei opowieść o stalkingu, przynajmniej pozornie o stalkingu. I to nasze 2 recenzje dzisiejsze, a ja obejrzałem Yellowstone.
Ale w całości?
Nie, obejrzałem dużą część pierwszego sezonu.
A, no to świetnie.
Bo już miałem jedną próbę z tym serialem. Zacząłem, jakoś mi się nie chciało. Teraz wróciłem, miałem troszeczkę więcej zapału. I no już tak prawie
kończę
pierwszy sezon.
Ja uważam, że to jest bardzo dobre.
No ja nie wiem, co uważam.
Bo to jest, pamiętaj, że to jest starsze
tak,
i nie
jest,
byłoby
tak, nie,
sukcesji, to gdyby nie Yellowstone. To jest moja odważna teza.
Nie, to w ogóle ta teza, za przeproszeniem, to uwaga, to będzie mocne, jest dość śmieci.
No to miło.
Nie, no,
wprowadzasz miły nastrój dzisiaj,
nie, no, nie,
Krzysztofie.
Nie, no dobra. Znaczy,
nie, spokojnie, dajesz.
Subtelnie nie zgadzam się z tą tezą. To jest 2018 rok.
Tak. Pierwszy sezon.
I to widać, że to jest 2018
no, widać,
rok, ale refleksja jest taka, że słuchaj, 2018 rok to było 5 lat temu, a ten serial naprawdę, jak go oglądam, co liczy, no dobra, 6 lat temu.
No, 6 lat temu.
Natomiast jak oglądam ten serial, to mam takie wrażenie, że on jest z 97.
Ale on też stylizuje się na taki vibe. Trzeba o tym pamiętać. Plus...
Do prawdy.
Myślę, że po pierwsze, jak zawsze widać, i mówimy o tym często, że widać Netflixa, widać HBO, widać platformy, które stoją za produkcjami. I tutaj widać taki kablówkowy vibe. Współcześnie, czyli teraz 2024-2023, to by nie przeszło, ale wtedy to miało rację bytu.
Czy znaczy, nie wiem, co by nie przeszło. No nie ma jakiejś tam komisji, która mówi, o nie.
A to, no to... oczywiście, ja mówię o nas i o naszych ocenach.
Wielka rada serialowa odrzuca
ten... krytyków i widzów.
Ten wygląd. Nie, no okej, okay, to wygląd mogę wybaczyć, no bo to trudno. Jak już kablówkę musi realizować tak swoje seriale, to niech realizuje.
Ale to też nie jest takie złe.
Nie, no ja nie mówię, że to jest takie złe, ale porównania porównania z sukcesją są dla mnie nie do przyjęcia.
No ale
to...
HBO ogólnie
poczekaj,
rządzi się
ja muszę
swoimi prawami.
Chodzi
mi o, wiesz, toksyczną rodzinę.
W sensie, no, okay.
Podwaliny toksycznej, bogatej rodziny.
No.
Bardziej nie o to, jak to wygląda.
To te rzeczy się ze sobą zgadzają, ale
te 2 rzeczy właśnie.
Nie widzę tu żadnego połączenia pomiędzy tym, że sukcesja miałaby nie powstać,
zły
gdyby nie...
Zły tatuś, rywalizujące dzieci.
Gdyby nie Yellowstone. A, uważam tak, bo pomijając, że to wygląda słabo, to po prostu jest słabe. Nie, tak, jakby nie ogląda się najgorzej, natomiast jakby budowanie postaci, ekspozycja, opowiadanie tej historii, to wszystko jest bardzo średnie.
Może wiesz, jakie to jest?
Na wszystkie te postaci, które tam są, udaje się stworzyć jakąś w miarę interesującą co drugą. Na pewno jest to córka
na pewno,
tego
tak.
Głównego seniora rodu, którego gra...
Ona jest elektryzująca.
No, tam trzy jest elektryzująca, to też bym nie przesadzał.
Dla mnie jest,
ale jest dosyć
wśród
ciekawa.
Wśród tych postaci, które natomiast, oferuje serial, tak, to jest elektryzująca. Ja,
no właśnie, więc no jakby trochę mało, bo tych postaci tam jest dużo, bo tam jest jeszcze syn, tam jest drugi syn przez jakiś czas.
Jest trójka synów przez jakiś czas.
Tak, jest ten ojciec, jest jeszcze ten
partnerki
główny
tych cowboy, synów.
ktoś tam, no, także tam jest cała plejada tych
Polityka,
postaci.
Polityka, pieniądze, konie.
Tak, konie też są, więc bardzo wszystkiego jest naprawdę dużo. Natomiast robi to na mnie mocno średnie wrażenie, no bo te postaci mają naprawdę nie za ciekawe historie do opowiedzenia, no bo jeżeli jedną z najważniejszych postaci i jej historia, uwaga, jest taka, że był na wojnie, teraz wrócił z wojny, teraz jest z powrotem w tym Yellowstone, czyli tym parku narodowym gdzieś tam w Dakocie i ma trudną, toksyczną relację ze swoim ojcem, dlatego mieszka tam kawałek obok, u rdzennych mieszkańców Ameryki, no to nie jest to jakaś najbardziej niewiarygodna historia w historii.
Bo ja ci to wytłumaczę. To jest po prostu telewizja dla mnie. Ja nie byłam w stanie przebrnąć poza pierwszy sezon, więc ja się z tobą zgadzam. To jest serial, który przynajmniej ja uważam, że musiałam zobaczyć, żeby zrozumieć ten fenomen, bo on jest oglądany na całym świecie. Naprawdę dobre ma wyniki. Opowiedział nie dość, że solidne chyba 5 albo 6 sezonów. To stworzył...
Nie, 5 i nie może go skończyć, ponieważ tak, pokłócili się jeszcze... z Costnerem.
Ale są jeszcze prequele, sequele.
Dwa prequele. No, łącznie jest...
Dużo tego jest.
6,5 sezonu.
No, to jest bardzo sporo. To jest prawdziwa telewizja. To jest też taki slow burner.
To nie jest slow burner.
Sukcesja to jest jakościowa telewizja.
Chodzi mi o to, że ma dużo sezonów.
4.
Tylko największym problemem Yellowstone jest to, że to jest harlekin. W sensie to jest miłosna opowieść na farmie.
Dlatego to jest telewizja. To jest
wspomnę,
stara, dobra telewizja.
Być może, bo ogląda się to zaskakująco dobrze, co by było akurat to samo z starą, dobrą telewizją. Natomiast nie do przyjęcia jest dla mnie oglądanie kowbojów w tym momencie i to wszystko wydaje mi się przez to tak zwane artystyczne kino.
Bo ty już masz psie pazury w głowie.
Ja mam tylko psie pazury w
głowie.
Bronco Henry. Zresztą ja nie wiem, czy to nie jest ten sam stan przypadkiem.
Jest to na pewno inna produkcja.
No tak jest, ale widzę tego Bronco Henry'ego cały czas. Jak widzę tych kowbojów, którzy tam mieszkają w tym takim wspólnym pokoju, to ja mam jedynie homoseksualne skojarzenia. Jak widzę chłopaków, którzy wybierają się...
A niektórzy mają tylko heteroseksualne skojarzenia.
Którzy wybierają się na kemping po to, żeby tam łowić ryby, a później idą do baru i wszyscy od razu z miejsca dają sobie po gębie, no to jest to do przemyślenia wszystko, więc...
Mi by się podobały takie emocje, gdyby szły za tym serialem. W sensie, gdybym miała trochę jakiegoś artyzmu albo myślałabym o, homoseksualnym napięciu kryjącym się za tą męskością na koniu.
Nie o artyzm chodzi, no, jak słusznie podejrzewasz.
Nie chodzi o artyzm.
Więc jestem
moim
zawiedziony.
Zdaniem,
jestem naprawdę zawiedziony Yellowstone.
Ten serial
mówię
sobie
to.
Tak
Poczekaj, bo ja muszę to
dobrze
powiedzieć.
Radzi, ale ponieważ ludzie przy nim odpoczywają. Bo sukcesja zobowiązywała. To jest serial wymagający. To jest jakościowa telewizja. A Yellowstone to tak można oglądać do obiadu.
Czy ty mnie słyszałeś, jak ja mówiłem, że muszę tutaj swoje serce otworzyć?
No rozumiem i nie jesteś niezadowolony z Yellowstone. Wyraziłeś opinię swoją.
No właśnie starałem się to zrobić,
ja się z tobą zgadzam.
Skutecznie mnie ignorując.
Tylko staram się też postawić tutaj jakąś tezę, dlaczego ten serial, chociaż wcale nie jest taki jakościowy, tak świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o widzów. I myślę, że sporo, jeżeli chodzi o krytykę. No właśnie dlatego, że jest to stara, dobra telewizja, wypoczywamy przy tych,
no co najwyżej
przy tej produkcji.
Dobla właśnie.
Dobla.
No,
stara
to jest,
dobla.
To jest stara dobla.
No to ja widziałam, słuchaj, Lupin 3, zamek Cagliostro.
To jest ten Lupin, który był wcześniej?
To jest japoński film z 79 roku w reżyserii Hayao Miyazakiego. To jest jego pierwszy film animowany pełnometrażowy. I to jest bardzo ciekawe, bo w latach 70. w Japonii Lupin był jakąś największą gwiazdą, którą można sobie wyobrazić. Ten Lupin, to znaczy wnuk Lupina. I miał mnóstwo anime poświęconych mu seriali telewizyjnych i właśnie jeden z takich filmów, bo takie też były produkowane, stworzył Mistrz. I to się zaczęło od mangi autorstwa Monkey Puncha, tak się nazywał człowiek, który dał wnukowi Lupena swoją własną historię. No i to była teraz odświeżona wersja w 4K, podobnie jak Akirę oglądaliśmy ostatnio na dużych ekranach w całej Polsce. Tak samo właśnie pełnometrażowy debiut Mistrza był teraz do zobaczenia na ekranach w całej Polsce. I No i było to niesamowite przeżycie, bo to jest jeszcze czas przed studiem Ghibli. Czyli tak naprawdę ten twórca szukał swojego języka i tutaj widać trochę to, jak będzie opowiadał później, tworząc filmy i całe podwaliny studia Ghibli, ale jest to z drugiej strony tak inna animacja, tak wpisująca się w tamte lata 70. I też ciekawe jest to, że on tego Lupena dał nam takiego jeszcze niewinnego i dobrego i mówi się o tym filmie, że to był dojrzewający Lupin, bo on później był już takim trochę rzezimieszkiem, a tutaj jest takim kochanym chłopakiem, który chce pomóc księżniczce, którą ma zaślubić zły hrabia, bo to taka historia. Przy okazji zły hrabia produkuje mnóstwo fałszywych pieniędzy, więc Lupin też chciałby go okraść, a tak naprawdę zdemaskować. Uch, ile tu się dzieje. Fiat 500 to jest samochód, którym porusza się Lupin i jego paczka. Wspaniałe są sceny pościgów samochodowych. Był to samochód głównego animatora Yosuke Otsuki, a znowu Clarissa, czyli księżniczka, którą ma uratować Lupin, Citroenem 2CV jechała i to był samego mistrza samochód. Takie subtelności i dużo pościgów, piękne, piękne widoki i takie lata 70. Bardzo dużo jazzu w tle, czasami taka kiczowata, romantyczna muzyczka prosto z Harlekina i na końcu jest scena. Lupin oczywiście jest poszukiwany przez Interpol, japoński Interpol. I jest tam taki inspektor, który go goni przez całą podróż i przez całą przygodę i oczywiście oni w pewnym momencie muszą połączyć siły i na końcu już ucieka ten Lupin, zostawia ze sobą księżniczkę, podchodzi do niej inspektor i ona mówi, czemu go gonisz? Przecież on nic nie ukradł. A on patrzy jej głęboko w oczy i mówi, ale przecież ukradł twoje serce.
No, cudowne. Może i to ładne. No ładne. I co, to się da obejrzeć gdzieś, czy nie za bardzo? Nie za
to
bardzo pewnie.
To było w kinach przez ostatni tydzień i nie wiem, czy jeszcze będzie w kinach, bo ja byłam na pokazie w tym tygodniu, więc jeszcze jest szansa, że może w tym tygodniu do końca tego tygodnia w dużych miastach do zobaczenia. On też przez długi czas był na Netflixie, więc myślę, że to jest taki tytuł, który podobnie jak Studio Ghibli wystarczy obserwować i pewnie na którejś z platform będzie.
No nie wiem, bo to na wydaniach może być DVD, problem z prawami zawsze.
Na Netflixie był przez długi czas. Był i miał swój dubbing, jest też wydawany, co jest ciekawe, bo nigdy nie był częścią Studia Ghibli, ponieważ jeszcze Studia Ghibli nie było w tym momencie, kiedy Miyazaki tworzył Lupin, to jest na DVD w zestawach studia Ghibli.
O, no tak, to już na pewno wszyscy robią zakupy i od razu kupują, jak to w 2024 roku i z DVD. A gdybyście w sumie mieli jakieś kolekcje DVD, to dajcie znać na Messengerze. To w sumie całkiem ciekawe, bo ja jeszcze trochę swoich DVD-ków mam.
Ja też.
I na pewno ich nie oddam, a niektóre chciałbym jeszcze mieć.
Ja nawet VHS-y dalej posiadam.
Ja też mam trochę VHS-ów, tylko nie mam odtwarzacza.
Ale zapraszam,
wiem, że,
ja mam.
Wiem, że masz. Wiem,
wielka przyjemność.
Rozmawialiśmy
jest to.
O tym wiele razy.
Totalny vintage.
Tylko bardzo się zastanawiam, czy na tych VHS-ach, które mam gdzieś tak w połowie filmu, na przykład nie zobaczę Wesela Kuzyna czy czegoś w tym guście, bo to też jest całkiem
też
możliwe, jak to z VHS-ami bywało. No dobrze, za moment w robocie. W robocie dzisiaj poświęcamy efektom specjalnym, a to dlatego, że no skoro mistrz nad mistrzami efektów specjalnych Zack Snyder jest z nami, to dołączamy się z efektami specjalnymi do jego narracji. You do not
talk about Fight Club. Kinotok. Film.
W robocie dzisiaj poświęcamy efektom specjalnym. Oto pytaliśmy was na naszych mediach społecznościowych w piątki, sobotę lub niedzielę. Pytamy was o wasze ulubione i tutaj pada jakiś motyw związany z premierą jakiegoś filmu, który recenzujemy. Tym razem były to efekty specjalne. Anka pisze tak. Babe, Świnka z klasą, dostała w 1996 roku Oscara za efekty specjalne. O ile dobrze pamiętam, nie było tam żadnych wybuchów, za to była uprzejmie gadająca świnka, która rozbiła system na zawodach psów pasterskich. Do dzisiaj uwielbiam sceny z tych zawodów. Ja nie pamiętam tych zawodów niestety, ale pamiętam świnkę i była faktycznie super. Piotr II, jak na archiwistę przystało, doktor Żywago z 65 roku, reżyser David Lean na obrzeżach Madrytu. 800 robotników zniosło makietę fragmentu Moskwy z początku XX wieku. Makieta dwóch moskiewskich ulic, około 600 metrów, Placu Czerwonego, Kremla i Soboru Wasyla Błogosławionego, zachowała rzeczywiste wymiary. W tamtym czasie i jeszcze chyba długo potem był to największy plan filmowy w historii kinematografii. Wnętrze pięknego lodowego pałacu wykonane było ze specjalnego wosku, który imitował lód. Za horyzontem Far and Away z 92 roku reżyser Ron Howard. Pamiętna finałowa scena wyścigu po działki nakręcana była 9 kamerami, a udział w niej wzięło 800 jeźdźców i statystów, 900 koni i 200 wozów konnych. Cała grupa zajmowała plan filmowy o szerokości 400 metrów. Nie odbyło się bez wypadków w czasie kręcenia. 4 osoby złamały kończyny, a niestety jeden z koni padł. Dzisiaj nie do pomyślenia. No to faktycznie nie do pomyślenia. Po pierwsze, że koń padł, a po drugie, że co to jest za skala przedsięwzięcia? 1200 osób koordynowania na planie, plus 900 koni.
To nie wiem nawet, co powiedzieć.
Ja też nie, ale przede wszystkim myślę, że te konie zostawiają za sobą ślad fekalny, który też trzeba jakoś ogarniać.
No nie, to chyba nie tak często.
Jeżeli ktoś jeździ na koniach, zapraszam na Messengera. Aleksander pisze: Godzilla minus One, Alien, Evil Dead, The Thing, Odyseja Kosmiczna, Mucha, czyli wszystkie filmy z praktycznymi efektami specjalnymi. Takie efekty są ponadczasowe, a Odyseja po dzień dzisiejszy powoduje opad szczęki. Wszystko zgoda, oczywiście te analogowe efekty są nie do zastąpienia. Dana pisze, że Gladiator. Tyle lata magia Rzymu i walki gladiatorów z lwami robią wrażenie. Też to były tygrysy w gruncie rzeczy, jeżeli o tego gladiatora chodzi. Monika, Park Jurajski, Władca Pierścieni, King Kong, Mary Poppins, Kosmiczny Mecz. O, Kosmiczny Mecz był super, jeżeli chodzi o tę integrację dwóch styli.
Jaki smutny za to był jego powrót.
O, bardzo. Zwłaszcza z tymi efektami. Mm-hmm. I jeszcze Artur. Wiedźmin, ale ten w reżyserii Marka Brodzkiego. Artur, to jest cios poniżej pasa. Ale...
A ja mówię brawo.
Nie no, żartujesz sobie, przecież ten smok to jest historyczna wtopa polskiej kinematografii.
To jest taka złota malina.
A, no chyba, że tak. Ja w ogóle rozmawiałem, ja nie wiem, czy ty byłeś wtedy ze mną, ale rozmawiałem z twórcą. To jest człowiek, który pracował przy efektach specjalnych do Chłopów. Tych efektów specjalnych było tam zaskakująco dużo, bo oni najpierw tworzyli wszystkie te sceny jakby w przestrzeni, a później dopiero je animowali. Ale to był ten sam człowiek, który do filmu Bernackiego robił efekt specjalny w postaci smoka.
Zapytałeś go o to?
No zapytałem, ale
i co?
Nigdy w życiu nie czułem się tak niezręcznie.
Ale przez to, że on nie chciał jednak o tym rozmawiać, że miał świadomość...
Nie, on nie miał żadnego problemu.
Ale czyli nie miał z tym problemu,
nie.
Że jest no, takim... Jednak te efekty specjalne są pośmiewiskiem.
Nie, on nie miał. No mówi, że no taki był czas, takie były możliwości, takie były budżety, no, takie
może
decyzje
to,
podjęto.
Może to właśnie udowodnił, że kiedyś się nie dało, a teraz się da.
To właśnie nie do końca, bo mi się wydaje, że tam dużo złych decyzji
ja
zostało.
Ja mi się tak wydaje, bo w Stanach też kiedyś nie było, a się jakoś lepiej dało.
Chyba nie do końca, bo wydaje mi się, że tam zostało kilka złych decyzji podjętych, bo przecież w Wiedźminie jest bardzo dużo takich analogowych efektów specjalnych, praktycznych. Tam jest chyba pierwsza scena, kiedy tam Wiedźmin walczy z jakimś gumowym potworem.
To jest niemożliwe, jaki zły jest ten film.
Ale ja w ogóle nie uważam, że on jest taki zły. A już w ogóle serial...
Ale to jest trochę tak, wiesz, casus de rum.
A wcale nie. A serial, który zrobiło TVP, w ogóle jest całkiem przyzwoity,
no,
bo ma nawet jakąś taką historię. Bo to był taki pierwszy przykład tego, jak Patryk Wega robi filmy, a więc od razu dokręca pozostałe sceny i później tnie to wszystko i wrzuca w serial zaraz po filmie. To mi się wydaje, że oni po części tak zrobili, bo tam część scen z filmu pojawia się w tym serialu i ten serial jest naprawdę całkiem...
Mówisz o Patryku Wedze i dzisiaj czytałam na Filmwebie komentarze dotyczące Rebel Moon, bo lubię sobie czasami tak spojrzeć na to, co ludzie uważają. No. Tym bardziej, że Zack Snyder ma duże fanostwo, więc mam nadzieję, że może ktoś coś przychylnego napisze. I było weganizmu dużo w kontekście Rebel Moon.
Weganizmu?
No, że taki wega.
Okej.
Że podobny vibe.
No
postaci
nie.
Bez charakteru
nie,
biegają
no
i
to...
serwują sobie nie za długie dialogi. Scena. Nie, no ja tam czuję weganizm.
Ja w ogóle nie czuję weganizmu tutaj.
Ale będziemy za niedługo rozmawiać o Zacku Snyderze. Teraz to jeszcze zostajemy przy efektach specjalnych.
Tak, nasza
tak?
część w robocie.
Kinotok. Film.
W robocie część druga, czyli nasze ulubione efekty specjalne. Ulubione to pewnie będzie za dużo powiedziane, ale jakieś, które nas przekonały z różnych powodów do efektów.
Krzysztofie, czy efekty... specjalne są ważne w twoim życiu.
Na maksa. I zupełnie nie żartuję. Efekty specjalne to jest chleb i sól kina. Ja zawsze głęboko wierzyłem, że do kina idzie się po to, żeby przenieść się do innego świata, a I to jest jedna z rzeczywistości, którą oferuje kino. Drugie to jest ta słynna egerktowska maszyna do generowania empatii. To są dwa powody, dla których chodzę do kina, więc jeżeli ktoś robi złe efekty specjalne, to obraża mnie naprawdę dogłębnie. Jeżeli ktoś używa szantażu emocjonalnego, a jeszcze w dodatku w kontekście złych efektów specjalnych, to obraża mnie podwójnie. Więc tak, nie, efekty...
Pamiętam taki film, który użył tych dwóch.
Zack Snyder, Rebel Moon, część pierwsza.
Fair enough.
No, ale takich filmów jest całkiem dużo, jakby się w gruncie rzeczy zastanowić,
pewnie
które
tak
oferują taki tani szantaż emocjonalny, a jednocześnie bardzo słabe efekty specjalne. Natomiast słabe efekty specjalne też.
Morbius.
Też mogą być...
Też nie wiem, gdzie, no, gdzie tam jest szantaż emocjonalny.
No nigdzie. Za to nie ma takich złych efektów specjalnych.
Może jest w samej idei tego, że musisz spędzić z tym filmem 2 godziny.
No, być może. Ale wydaje mi się, że jest dużo niezrozumienia, jeżeli chodzi o efekty specjalne, że to jest taka szeroka kategoria, do których wrzuca się bardzo dużo. Natomiast na mnie wszystkie te wizualne, wrażeniowe efekty, które są przygotowywane na potrzeby filmu, są ważne. Więc efekty specjalne to oczywiście jedno, ale żeby efekt specjalny dobrze, w cudzysłowie, siadł w filmie, no to faktycznie potrzeba przy tym reżyserze, który tworzy to dzieło, na być może poziomie już storyboardów, albo nie wiem, wcześniej, albo później, potrzeba tego koordynatora efektów specjalnych, który będzie ustawiał tę scenę w takich kontekstach, w których te efekty specjalne będą możliwe, bo jednak ta scena, która ma być wypełniona na przykład tłami, potworem, czy czymkolwiek innym, no musi być realizowana już z myślą o tym, jak w postprodukcji ktoś będzie tę scenę animował. I jest taka słynna scena chociażby z Gwiezdnych Wojen, które nie mówię, że są najlepszym tego przykładem, ale nowa trylogia w pewnym sensie na pewno, bo przecież tam jest efektów specjalnych od groma. Jest ta słynna scena, kiedy Obi-Wan Kenobi przylatuje na planetę, która nie pamiętam jak się nazywa, natomiast rasa, która mieszka, przygotowywała klony na potrzeby Wojny Klonów, to jest druga część nowej trylogii. Tam była taka słynna przebitka.
Zawsze jak się mówi o Gwiezdnych Wojnach, to jest takie skomplikowane.
No jest, to prawda. I tam była ta słynne ujęcie z planu, kiedy Obi-Wan Kenobi stoi i patrzy w górę na człowieka, który trzyma na takiej tyczce piłeczkę do tenisa. Ta piłeczka do tenisa zresztą została z efektami specjalnymi do dzisiaj i nadal często się właśnie wyznacza tak sposób, znaczy nie sposób, a punkt, w który powinien patrzeć aktor, żeby patrzeć w oczy postaci, z którą rozmawia.
No której nie ma.
Której nie ma. I to jest to, o czym myślę, że potrzebny jest ten koordynator już na pierwszym kroku realizacji tego planu zdjęciowego, no po to, żeby myśleć o tej końcowej realizacji. Dlatego na przykład Gareth Edwards tak dobrze zrobił tego twórcę, bo on myśli o tym od samego początku. I wydaje mi się, że jak tworzy się kino wysokobudżetowe napchane efektami specjalnymi, a efekty specjalne są nawet w serialach, bo często się ustawia nawet na ruchliwej ulicy tło, żeby sobie tam wsadzić, nie wiem, ładną panoramę, albo wyrzucić ruch, albo cokolwiek innego.
Ile się teraz działo w Falloutie?
No, dokładnie. To trzeba kombinować od samego początku. No i to jest jedna sprawa. Są jeszcze inne rzeczy, takie jak na przykład cały ten art direction, czyli to, żeby to wszystko się jakoś nam zgadzało i grało w jednym sosie.
Żeby się skleiło.
Tak jest, no bo ktoś jednak zaprojektuje te modele 3D lepiej lub gorzej. Ktoś zrobi motion capture, ktoś zrobi scenografię, ktoś zrobi coś jeszcze innego, a potrzebujemy takiego człowieka, który powie, no okej, ale ten pokój nie pasuje do tej animacji, czy tam do tego modelu 3D, albo do czegoś jeszcze innego, albo do kostiumów, albo jeszcze gdzieś tam. No i to jest świetny przykład tego, jak doskonale można to rozumieć, jak świetną taką dyrekcję artystyczną prowadzi Yorgos Lanthimos, który zresztą słynnie robi to osobiście, no, ale też nie wszyscy mają do tego kompetencje. Ja lubię akurat w filmie to, że nie wszyscy mają kompetencje do wszystkiego i są działy i są ludzie i są zaufane zespoły, albo mniej zaufane, ale jakoś ze sobą współpracują. No i u Lanthimosa w Biednych Istotach wygląda to po prostu fenomenalnie. No tam jest tonę efektów specjalnych, ale też no jak głośno było przed filmem i chwilę po filmie w czasie premiery, no zbudowano cały ten set.
Dokładnie.
W takim wymiarze powiedzmy 1:1. Zresztą cała obsada później mówiła, jak ważne dla nich było to,
że mogą się przejść po tym mieście.
Tak, że mają punkty odniesienia, tak, do rzeczywistości, w której są, że są w niej zanurzeni. Innym przykładem będzie na pewno disneyowska linia produkcyjna spod znaku Mandaloriana, Ahsoki i paru innych, gdzie oni mają te słynne
ekrany
LED-owe, które znowu są przecież tak ekstra wygodne, bo nie trzeba kluczować tego zielonego czy niebieskiego z green,
one
czy blue screena.
One też były przy okazji Dune wykorzystywane.
No to prawda, ale to przy okazji Dune czy przy okazji Blade Runnera 2047, no to jest jednak mieszanka. No,
tak,
albo wykorzystuje się fizyczne plany i dodaje
no i
green screen, albo te ekrany, albo są jeszcze przecież inne metody. Jest taka super metoda, bo teraz wszyscy mówimy o green screenie albo blue screenie, a kiedyś No i to jest problem z tym kluczowaniem. Nie, na przykład nie da się na green screenie, to jest w ogóle ciekawe, nie da się robić rzeczy transparentnych. I to teoretycznie nie jest problem, dopóki nie pomyślisz, że postać ma szklankę wody w szklance. Czy jakby szklankę wody.
Wodę.
Bez szklanki drugiej. Tak. Po prostu ma wodę w szklance. No i trzyma ją w ręku. No i jeżeli to jest kręcone na green screenie, no to ta szklanka razem z tą wodą po prostu zniknie. Zostanie tam jakiś tam elementarny, jakiś podstawowy zarys tej szklanki, ale nic więcej. I to jest super interesujące, że Hollywood realizował zdjęcia wcześniej na... I to jest strasznie skomplikowane. W każdym razie świecili takimi lampami, które nie pamiętam jak się nazywają, to nie są ozonowe lampy, chociaż to przychodzi mi do głowy, ale jakieś tam pierwiastek lampy, one dawały takie żółte światło, tylko w jednym bardzo konkretnym zakresie. I oni ten konkretny zakres wyrzucali następnie z taśmy i tam zostawał czarna dziura na jednej taśmie, kręcili to przez taki kryształ, rozumiesz, który dzielił obraz na dwa i na jednej taśmie została czarna dziura, a na drugiej był idealny obraz. I w ten sposób to merdżowali i voilà, żadnych problemów, które daje dzisiejszy green screen. Szok.
No właśnie, dlatego mi się... Ja nie jestem taka dobra w efekty specjalne jak ty, ale podnieca mnie to, że tam się tyle eksperymentuje. Że
strasznie dużo.
To jest najciekawsze, że to nie jest tak, że już coś sprawdzone jest i wszyscy wykorzystują to samo. Jak się przyjrzymy głębiej, tym bardziej takim dużym blockbusterom, to tam się dużo dzieje, jest bardzo dużo eksperymentów, bardzo dużo zależy od tego, kto jest odpowiedzialny za to. W Dune na przykład podoba mi się, że wykorzystywano też takie, nie wiem jak to nazwać, analogowe zabiegi trochę, czyli na przykład ten moment, kiedy zbliżają się te wielkie czerwie, czyli bardzo istotny dla Dune element i też wymagający efekt specjalny, to na tych pustyniach, na przykład w Jordanii, gdzie kręcili Dune, zakładano takie płyty.
Zagęszczarki.
Takie, które trzęsły piaskiem i faktycznie, kiedy aktorzy na nich stali, no to zaczynali się zakopywać w piasek. Więc miało to takie, myślę, że też bardzo istotne dla aktorów wrażenie, że coś idzie, coś cię wciąga pod ziemię. I to super działa, bo to jest faktycznie piasek, który się rusza i my sobie jesteśmy w stanie to przełożyć na zbliżającego się wtedy czerwia i ten sam twórca robił właśnie Łowca Androidów 2049 i tam ciekawie jest to, jak były tworzone te dwie kobiety, które się pojawiły w życiu Ryana Goslinga, czyli aktora, który gra tam głównego bohatera. I z jednej strony jest ta Sean Young, czyli ona się chyba nazywa Rachel, I ona była animowana, najpierw była nakręcona, były nałożone na siebie obrazy, a później była animowana ręcznie, a Ana de Armas to 9 kamer, które najpierw kręciły aktorkę, a później były jakby takie nakładki przeźroczyste nakładane na ten obraz i w ten sposób to było miksowane. A przy okazji jeszcze była ta scena, w której Mackenzie Davis się nakłada na Ana de Armas i to trochę był efekt przypadku, bo oni to nakładali na siebie i to, że one się tak troszkę czasami od siebie odginają i wychodzą poza te ramy, jedna aktorka i druga aktorka, obraz aktorki bardziej, to wyszło właśnie w trakcie i okazało się, że po prostu świetnie działa. Czyli to jest ten eksperyment, taka żywa tkanka, nie do końca, znaczy wiadomo, mieli plan, ale to, co się wydarzyło w trakcie, to myślę, że było najbardziej podniecające, że oni sami musieli być zachwyceni. Co za proces, trochę, nawet nie trochę, bardzo artystyczny proces.
Fenomenalny efekt specjalny. Ja naprawdę nie jestem takim super wielkim fanem efektów analogowych, pomijając ten fakt, że one się nie starzeją za bardzo, przez to robią ekstra wrażenie. Natomiast niekorzystanie z CGI, czyli tych generowanych komputerowo efektów specjalnych, wydaje mi się absurdalne współcześnie. Więc podejście Nolana jakby szanuję, ale tylko i wyłącznie dlatego, że on ma trochę, no oczywiście ograniczone, ale no już w takich kategoriach ograniczone, jakby nieograniczone budżety.
No ale z drugiej strony imponujący był ten wybuch w Tenecie, który był faktycznie wybuchem, a nie był efektem. Nie, w Tenecie...
W sensie jak Boeing wlatuje w hangar?
Tak.
No właśnie, no dlatego mówię, że co do zasady filmowcy raczej nie mogą sobie pozwolić na to, żeby władować Boeinga w hangar.
Nie mogą.
Dlatego musisz mieć nieograniczony budżet, a CGI pozwala ci po prostu na...
Zrobienie tego przy mniejszych stratach.
Tak jest.
Jak na przykład spalenie Boeinga.
Tak, tak. A znacznie bardziej... A to nie znaczy, że to jest w jakikolwiek sposób mniej kreatywne, bo ci magicy od CGI-u robią rzeczy niewiarygodne. No przykład tego, o czym powiedziałeś chociażby przed momentem, jest super. No ale nie wiem, czy pamiętasz drugie drugiego Terminatora, w sensie na pewno pamiętasz.
No wiadomo, jak przechodzi przez kraty.
Tak, i to jest efekt specjalny, który wydaje się jakby
imponujący.
Łatwy. Tak, ale łatwy dla dzisiejszych efektów specjalnych. To jest jednak 25-letni film, czy nawet jeszcze starszy. Ale okazuje się, że żeby zrobić tamten efekt specjalny, to oczywiście nie było takiej technologii. I tam koordynator efektów specjalnych z Terminatora 2, on napisał oprogramowanie, które robi tylko i wyłącznie to, czyli pozwala przejść temu modelowi 3D w taki charakterystyczny sposób, że ta krata się zagłębia, a później jakby wypluwa tę jego twarz w niezmienionej formie, kiedy zaczyna.
Ale najlepsze jest to, że to dalej dobrze wygląda.
Tak, to wygląda świetnie. Natomiast napisanie tego kodu zajęło mu, ja nie pamiętam ile, ale wydaje mi się, że to
życie.
To było dobrze ponad rok. I on robił ten jeden efekt specjalny po to, żeby on zaistniał. Ja nie wiem, co z tym efektem specjalnym się stało, ale widziałem specjalistów od efektów specjalnych, którzy, i to oczywiście jest Corridor Crew, które serdecznie polecam, oni mają taką serię VFX, czyli Visual Artist Reacts, w którym oni próbowali powtórzyć ten efekt specjalny, co przy dzisiejszym oprogramowaniu powinno być proste, nie? Wybierasz te, tam, to, zmerdżuj, tralalala i klikasz i enter. W sensie potrzebujesz do tego pewne kompetencje, ale dla specjalistów efektów specjalnych to powinno być 10 minut roboty. I generalnie to im się nie udało tego zrobić. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe we współczesnym świecie, bo na pewno jest. Natomiast to dalej nie jest efekt specjalny, który masz pod palcem. I więc nikt mi nie powie, że tworzenie efektów CGI-owych jest jakieś łatwe, miłe i przyjemne.
To jak wiemy po tym, jak często nie wychodzą.
Nie, jasne, tylko że mam takie wrażenie, że jeżeli coś się robi komputerem, to pokutuje takie wrażenie, że generalnie to się klika Enter działa.
No chyba myślisz, że ludzie tak myślą, że to już jest gotowa baza?
Jak trzeba to porównać z Boeingiem, którego trzeba, wiesz, zaciągnąć na lotnisko i władować w hangar, to tak, ale wydaje mi się, że wbrew pozorom, łatwiejszą sprawą jest zaciągnięcie Boeinga na
płytę lotniska. No i na pewno wtedy wiesz, że to będzie lepiej wyglądało.
I władowanie go w hangar.
No tak, to jest łatwiejsze, bo to też masz efekt od razu murowany. To jest płonący samolot, nic dodać, nic ująć. Jeżeli masz dobrego operatora i dobrego Boeinga i pali się ogień, no to wszystko tutaj działa. Inaczej z efektami specjalnymi, gdzie właśnie takie ruchome rzeczy jak woda, ogień, które
akurat wodę robimy dobrą i to dzięki słynnemu studiu od efektów specjalnych.
Dlatego powiedziałam, żebyś mógł tutaj, wiesz, wielką wodą polecieć.
Która zresztą nazywa się Weta. Ma świetne modele wody. I to jest między innymi zasługa Titanica, to jest zasługa Avatara i tam paru jeszcze innych wielkich filmów, tego, że Weta robiła te efekty specjalne. Oni zresztą efekty specjalne robią dlatego mnóstwa rzeczy. Natomiast to, co jest ciekawe, to w tej animacji 3D mamy wyjątkowo słabą fizykę. I to jest też kwestia tego, że mamy słabą fizykę w grach. W sensie taką przeniesienie naszej fizyki przedmiotów i tego, jak fizyka wpływa na te przedmioty, jak coś tam się dzieje, jest jakaś, nie wiem, energia kinetyczna, no to ona nie zawsze tak dobrze działa. W sensie w filmach oczywiście tak długo robi się poszczególne klatki i sceny, że oni ręcznie poprawiają tę fizykę tak, żeby była realna, no ale jakby automatyzacja wcale taka łatwa nie jest, co przypomina mi reklamę pewnego telewizora, która polegała na tym, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych było miasto, nie wiem jakie, pewnie jakieś Los Angeles albo coś w tym guście. I tam było taki spadek duży. I oni wypuszczają takie kulki, które się odbijają w wielu bardzo kolorach. I wiele osób chyba do dzisiaj, mam wrażenie, żyje w
bo to był teledysk tak naprawdę. Zanim to była reklama.
No może. W każdym razie, no aż wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi. Wydaje mi się, że było na odwrót.
Okay.
Ale no mniejsza z tym.
Schody i kolorowe kulki.
To była droga, ale ze spadkiem. Mniej lecą kulki, odbijają się, jest fajnie. I wydaje mi się, że wiele osób żyło w przeświadczeniu, że to było zrobione komputerowo.
A to były kulki. Tak. I dlatego tak dobrze wyglądają.
Tak, bo wtedy, gdyby zrobić to komputerowo, wyglądałoby fatalnie. Natomiast dzisiaj też wydaje mi się, że zrobienie tego jest po prostu trudne.
I dlatego też ja lubię takie efekty specjalne po latach, którym się przyglądamy. I chyba najbardziej to lubię transformacje wilkołaków. To było strasznie trudne i amerykański wilkołak to był który? 81. I wtedy za to był odpowiedzialny Rick Baker. Ta scena transformacji wilkołaka trwa za długo, można by pomyśleć. I oni też bardzo, bardzo skrupulatnie przyklejali, odklejali. I ta transformacja jest jedną z takich mocniejszych scen transformacji człowieka w wilka, może poza The Hollowing, a to też jest ciekawe w The Hollowing, czyli takiej serii opowieści kultowej już o wilkołakach, to wtedy 21-letni Rob Botting zaprojektował całą tą transformację wilkołaka i to on później robił dla Johna Carpentera The Thing, co też jest właśnie dla mnie takie imponujące, bo te filmy prawdopodobnie nie zestarzały się tak bardzo i nie są teraz kiczowate i śmieszne właśnie dlatego, że nie było narzędzi, by robić te efekty specjalne jeszcze wtedy inaczej niż ręcznie. To była gwarancja, że coś będzie wyglądało dużo bardziej autentycznie niż w komputerze. No teraz już chyba nie ma to sensu, żeby wilkołaka, wiesz, pewnie kleić przez kilkadziesiąt godzin.
Znaczy na pewno jest sens, bo bardzo często robi się tak w efektach specjalnych, nawet komputerowych, że ubiera, bo największym problemem w efektach specjalnych komputerowych, jak przenosisz coś z planu do komputera, jest to, żeby światło wyglądało realistycznie. Więc często robi się kostium, zresztą jak zobaczysz ujęcia z planów na przykład Avengersów, czy nawet pewnie tego wilkołaka, to nawet jeżeli cały kostium nie jest zrobiony, to zrobiona jest góra, czyli tam powiedzmy korpus, gdzie najczęściej będziesz się w kadrze pojawiać jako bohater. I chodzi o to, żeby punkty referencyjne się udało zebrać, tego jak świecone jest na planie i później te punkty świecenia przenosi się już do komputera, dzięki temu udaje się jakby realistycznie wkleić tę rzecz, która nie istnieje, w kadr, który został nakręcony w prawdziwym świecie. Czyli te wszystkie punkty światła, źródła światła się zgadzają. I no to jest jakaś olbrzymia robota do robienia, ale też nie ma na to jakiegoś świetnego pomysłu. Chociaż były oczywiście różne próby rozwiązywania tego problemu.
Mniej lub bardziej udane.
No, z reguły mniej. Jest Tim Miller jeszcze. Ja też szybko tylko o Timie Millerze wspomnę, bo to jest ciekawy przykład, bo mamy z dzisiaj, czyli z poniedziałku, trailer trzeciego Deadpoola, czyli tego z Wolverinem, który wygląda, lekko mówiąc, mało interesująco, ale sam Tim Miller jest interesującą postacią, no poza tym, że jest reżyserem oczywiście Deadpoola, to on jest właścicielem takiego studia, które nazywa się Blur. I oni są ciekawi, bo zrobili naprawdę bardzo dużo interesujących tytułów growych, bo robili między innymi GTA 3, Spidermana, Spidermana 2, Shadow of Hedgehog, nie wiem, Halo Wars, Star Wars, Call of Duty, no same takie, to są takie AAA, bardzo duże, growe tytuły, ale nie tylko, bo robili bardzo dużo ciekawych produkcji filmowych. Robili na przykład Avengers Age of Ultron, fatalne efekty specjalne, to na pewno im nie wyszło, ale na przykład The Girl with the Dragon Tattoo, czyli dziewczyna z tatuażem smoka, chyba takie było to tłumaczenie. W każdym razie film Finchera bardzo udany. Robili Mindhuntera, też wydaje mi się bardzo dobre efekty specjalne, bo niezauważalne. No a chyba najsłynniej, i to taki ich passion project, robili Love, Death and Robots, zawsze od Blur Studio było tam kilka projektów, a to jest produkcja netflixowska, animowana, gdzie znajdziemy studia animacji z całego świata, w tym polskie studio też, którego właśnie nazwy zapomniałem.
No to dziwne, że nie mówisz o Matrixie, bo dla mnie to jest
chyba... bo wrzuciłem na zdjęcie.
A, no to ja nie widziałam zdjęcia, bo dla mnie to jest chyba kwintesencja.
Pracuj, jeśli masz się nazywa polskie studio, o którym myślałem, przepraszam.
Dla mnie to jest chyba kwintesencja mojego stosunku do efektów specjalnych. Bo to też jest takie pierwsze moje, może nie pierwsze, ale takie świadome kino, w którym byłam po prostu, nie mogłam uwierzyć, że taki świat mi serwują siostry Wachowskie. Że wtedy to było to wykraczanie, bo teraz już jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że kino nam oferuje wielkie efekty specjalne, po prostu czasem się nie udają, jesteśmy zniesmaczeni, ale już mamy ogromne oczekiwania. Matrix to był ten czas, kiedy dopiero te wrota się przed nami otwierały. I byłam zahipnotyzowana tym, jakie można wykreować świat. I wtedy slow-mo, w przeciwieństwie do Zacka Snydera, zupełnie mnie nie brzydziło, a wręcz po prostu byłam oczarowana.
A no właśnie, to też pierwsze slow-mo filmowe, które wrzuciłem, zresztą ten rig taki z aparatami na naszego Facebooka. No to było super osiągnięcie i super skomplikowana technika.
I to był też
technika.
Ten eksperyment właśnie.
No tak, tak, bo tam nie pamiętam niestety, ile tych lustrzanek jest.
Ja też nie pamiętam, ale dużo
trzeba
było.
Już dzielić klatki na sekundy, bo oni potrzebowali dużo klatek, a później trzeba zmniejszyć liczbę klatek, co robią jakby automatycznie nasze telefony, żeby to wyglądało tak, jak
się
wygląda.
To się nazywało wycinka czasu, ta fotografia.
No, albo jakoś... bullet time. Tak. I trzeba było ustawić te aparaty jeden obok drugiego, no ale ich tam było 10. Wyglądało to super. Specjalnie specjalną taką rampę na te aparaty było trzeba zrobić, które no po prostu robiły zdjęcia, a później się to animowało. No to wściekła robota, ale wyglądała przecież fenomenalnie.
I do dzisiaj się broni.
Tak, do dzisiaj się broni, bo nie ma co się nie bronić, bo tam nie ma co się zestarzeć, co jest też ciekawe. Być może te takie ślady po kulach mogą się zestarzeć, to się starzeje odrobinkę, ale
no
reszta
tak
nie.
Tak naprawdę to nie są do końca efekty specjalne, jak teraz myślimy o przy użyciu komputera.
Nie, no tylko, są.
No ale głównie to jest sklejanie po prostu zdjęć.
No tak, no w tym sensie tak, no to takie efekty specjalne faktycznie w Hollywoodzie były od zawsze, ale też no, wynika to, wydaje mi się, z erudycji jakiejś takiej filmowej sióstr Wachowskich, bo No przecież Matrix jest nasiąknięty bardzo kinem Wusha, jakby techniką robienia kina Wusha też, czyli no chociażby...
Azjacki, może nie wszyscy wiedzą, azjatyckiego stylu walki, trochę tańca, takiego przepływania.
No ale to filmowego to chyba bardzo, takiego przede wszystkim kręcenia.
Teraz, bardzo plastycznego.
Teraz było Pięć Smaków, które tam eksplorował, festiwal Pięć Smaków, który bardzo eksplorował te filmy Wusha. Nadrobiłem te klasyki, które polecała ekipa festiwalu. No i faktycznie, no to jest takie...
Już wtedy było imponujące.
Szczęko opadające. W sensie, to jest tak samo imponujące, w sensie wygląda tak, no może nie aż tak samo dobrze, ale nie bardzo odbiega od takich filmów jak Przyczajony Tygrys, tak. Ukryty Smok, jak Hiro, jak Zabójczyni, czy jak Dom Latających Sztyletów. To wszystko dalej robi naprawdę duże wrażenie, no bo tam nie ma jakiejś takiej niewiarygodnej technologii.
Tak, to prawda.
Bo trzeba podwiesić człowieka na linkach i wymyślić jakąś zgrabną choreografię do tego. A że tam są tradycje właśnie tańca, no to te choreografie gdzieś tam
no
w tych
myślę,
ludziach drzemią.
Nie dość, że fruwający są to ludzie dosłownie, to też te szaty dodają do tego takiej plastyczności i to wszystko działa jeszcze. Jeżeli to umiejscowimy w bambusowym lesie albo na dachu, no
dobra,
to po prostu...
Piękna scena.
No to po prostu jak to miałoby się starzeć.
No właśnie, no nie za bardzo. No starzeje się oczywiście klatka filmowa, ale to dla niektórych jest zaleta, a nie wada, więc no tak to jest z efektami specjalnymi, że bywają piękne w dowolnej realizacji, jak jest udana.
No i myślę, że to jest dobra kropka i dobry punkt wyjścia dla Rebel Moon.
Kinotok. Film.
To czas na recenzję obiecywaną Rebel Moon 2, zadająca blizny.
The Scargiver.
Reżyseruje Zack Snyder, który też, mam wrażenie, swoim widzom
nie
szczędzi
blizny.
Albo jego ego. Jaki ty masz problem z tym filmem wspaniałym, który już miał swoją pierwszą część na Netflixie, a teraz powrócił.
Jaki ja mam problem?
Żeby opowiadać tę historię z galaktyki.
Nie robiliśmy chyba tutaj
z daleka
wspólnie recenzji pierwszego.
Recenzowaliśmy Rebel Moon na pewno w Kinotoku.
A ja byłam
nie wiem.
Wtedy? No dobrze, no to wtedy już było problemem to, że film nie miał postaci, nie miał dialogów i nie za
Nie miał postaci, nie miał postaci, bo dopiero wybierał się w podróż, żeby zdobyć te postaci w każdym zakątku galaktyki.
To nie ma znaczenia. Nie można było emocjonalnie z nikim korespondować, nie było komu kibicować. Emocje, które siedziały na ekranie, no nie wzbudzały na pewno żadnej reakcji w widzu, czyli mnie i całej mojej rodzinie, bo tak oglądałam pierwszą część. Był brak dialogów, brak fabuły tak naprawdę.
A no właśnie, bo jest tam jakaś fabuła, taka pozorna i to jest fabuła, w której jesteśmy na planecie X, bo tam z grubsza nam nieznana, tam jest taka mała wioseczka i to jest farma w gruncie rzeczy, wioska, która uprawia jakiegoś rodzaju zboże i mamy na naszą bohaterkę, która uprawia zboże z nimi.
Ale wiemy, że ma inną przeszłość.
To znaczy dowiadujemy się chwilę później, bo przylatuje złe imperium, tak je nazywajmy dla zrozumienia. O co chodzi? Przylatuje i mówi, że chce zboże. Oni mówią, że nie chcą oddać zboża. Oni mówią, że nic ich to nie obchodzi, że albo oddadzą zboże, albo wszyscy zginą. Zostawiają paru żołnierzy, żeby przypilnowali zbioru. Żołnierze giną, bo oni się na to nie zgadzają, więc nasza bohaterka, o której już wiemy, że ma jakąś militarną przeszłość, rusza, żeby zebrać drużynę, żeby przygotować się na powrót tego imperium, żeby spuścić im łomot. Coś pomyliłem?
Nie, dobrze.
No właśnie, więc jest to naprawdę wyjątkowo absurdalna historia, bo jednak idzie tutaj cała historia o zboże. I ja nie wiem, o co Zackowi Snyderowi chodzi z tą pszenicą, owsem, czy cokolwiek oni zbierają.
Ja wiem, o co mu chodzi, żeby mógł mieć takie momenty gladiatora, żeby można było trochę miziać zboże dłonią przy zachodzącym słońcu. To tylko o to chodzi.
Więc w pierwszej części...
Prostota ludu, ciężka praca, tak. Dziewczyna w wianku, biegnąca po łące. To mają być obrazki, bo ten film się składa z sekwencji obrazków.
Tak, no to na pewno jest. W drugiej części wracamy...
Myślę, że tyle ze zbożem.
W drugiej części wracamy na tę planetę.
Zboże jest.
Zboże
znowu jest zbierane. Tak. Dużo scen jest, kiedy te łany są ścinane.
Tak, i mamy już całe towarzystwo, które nasza główna bohaterka zebrała. Tam jest były generał, jest jakiś znakomita zabójczyni. Ktoś tam. Generalnie siedmiu wspaniałych.
Tak.
Którzy przyszkowali się na obronę wioski. Koniec. Przy czym masz rację, że pierwsza godzina filmu to jest zbieranie zboża. I to jest niewiarygodne. Nie, ja to o tym muszę, bo pierwsza godzina filmu to jest zbieranie zboża. Przypominam, że jesteśmy w jakiejś takiej przyszłości, ale naprawdę dalekiej. Że nie wiem, jest to rok 3000 na przykład. Tam nie ma ziemi,
ale
co prawda.
To też jest fantazja, to może być rok, wiesz, 200.
No może być, ale no jednak wiesz, no są karabiny laserowe, tak. Są podróże międzyplanetarne, są no jakieś niewiarygodne technologie, a jednocześnie Zack Snyder decyduje się świadomie, jak sądzę, przez 40 minut, jak nie 50, pokazywać nam tradycyjne, średniowieczne zbieranie zboża. Więc nasi bohaterowie mają kosy.
Mają kosy.
I koszą to zboże.
I koszą to
ale
zboże.
Lepiej. Później wyciągają cepy.
Dokładnie.
I sprawdziłem to słowo. Oni mucą zboże.
Jak on się podniecał, jak oni podrzucali te łany.
To są rzeczy niewiarygodne.
Więc to są
widły,
niewiarygodne
kosy,
rzeczy.
Cepy. No po prostu
no
jesteśmy
pytasz,
w, muzeum zbierania zboża.
Pytasz, o co chodzi z tym zbożem? Zack wiedział, że w drugiej części będzie mógł rozwinąć skrzydła.
Że będą żniwa.
Że będą żniwa.
Wiesz, jaką
miałam
tezę?
Że będzie słońce, że będą dzieci biegające i te łany będą...
I dzierlatki w białych bluzkach.
Tak, dokładnie. I te dzierlatki.
Dzierlatki też
były. I ci młodzi mężczyźni uśmiechają się do nich, dokładnie, spoceni, bo to ciężka praca jest.
Akurat świetnie
jest.
Wyglądali, jak sądzę.
Wiesz,
w sensie
z ziemią.
Mhm. Z naturą.
Z naturą.
Ja mam taką,
tradycja.
Ja mam mocną tezę. Mocna teza jest taka, uważaj.
Nie mogę się doczekać.
Najbardziej rozwiniętą postacią, w sensie taką postacią, która najbardziej się rozwija od początku do końca
tak.
W tym filmie.
Jest Juan zboża.
Tak, jest Juan zboża.
Brawo ty.
Dziękuję.
No więc, słuchaj, ciężko nie mieć problemu z tym kinem.
Okej, ja zgadzam się, no bo jakby nie ma o czym dyskutować w
nie
tym
ma.
Zakresie. Natomiast ta druga część jest znacznie lepsza niż pierwsza.
Jest, co nie zmienia faktu, że nie jest dobra.
Nie, w ogóle. No bo to
ale też ja mam trochę problem z tym, że to jest taka opowieść i Zack Snyder się tego nie boi, żeby tam mówić, że on chciał swoje Gwiezdne Wojny, że on tutaj takie komiksy czytał, że to go inspirowało. Wymienia mnóstwo filmów,
wcale nie wymienia
inspiracji.
Mnóstwo. Wcale nie. No, głównie wymienia Gwiezdne Wojny, bo historia była taka, że on zaniósł ten scenariusz
tak,
do studia.
Tak, do Lukasa, tak.
Tak, tak. I Lukas mu powiedział, sorry,
nie.
Ale nie. No ja się nie dziwię, bo to są
Disney też mu powiedział,
bo to
że
są
nie.
Gwiezdne Wojny.
Tak, tak.
W sensie to nie jest kreatywne.
To nie jest kreatywne.
To są
i
Gwiezdne
właśnie,
Wojny spotykają
to jest mój główny
siedmiu
problem,
wspaniałych.
Że skoro to nie jest kreatywne i on serwuje nam historię, którą my wszyscy dobrze znamy, tutaj się praktycznie
nie,
nic nie zmienia, poza łanami zboża.
Nie dobrze znamy, bo nie ma historii.
No nie ma historii, ale to ten punkt wyjścia, ten epicka walka dobra ze złem, ta że... galaktyka, to wszystko jest nam, jakby świadomie wchodzimy na znaną ziemię, na znane tropy, no to jeżeli jest już stara historia, to powinni być może nowi bohaterowie, albo ciekawi bohaterowie, albo zapraszający nas do tej przygody świat. Cokolwiek, co miałoby nas zatrzymać przy ekranie, przy czterogodzinnej, bo w tym momencie tyle trwają te dwie części, gdybyśmy to oglądali jako całość. Nie ma nic, co by było świeże, ciekawe,
to dosyć ciekawe
inspirujące.
Jest ten robo, ten militaria mechanika reprezentacja przez postać graną
Anthony
przez
Hopkins.
Antonego Hopkinsa.
No ale jak? On ma może pół minuty na ekranie. Jak wszyscy
no
ma...
No łącznie nie, no łącznie w tych dwóch filmach trochę ma.
Teraz on jest już na tyle bezczelny, Zack Snyder, że postanowił jednak trochę nas przybliżyć do tych postaci, które miały tylko twarze, ale nie miały osobowości. I oni teraz siadają przy stole i dosłownie każdy z nich na jakimś speed datingu mamy po prostu pół minuty na to, żeby każdy z nich powiedział coś o sobie.
Znaczy nie, no będąc uczciwym, to cały film, pierwszy film jest ekspozycyjny i opowiada historię każdej z tych postaci.
Szkoda tylko, że nie idzie
za
tym
razem, kiedy ta Kora,
żadna historia.
Kiedy ta Kora do nich przychodzi. No tak. Za każdym idzie jakaś historia. Nie?
Tak,
no bo
ale żadna,
jeden
która
jest
by się...
księciem z królestwa, które
no,
zostało
wiadomo,
wyniszczone
tak to
przez
możemy
imperium.
To sobie wymienić, oczywiście.
No nie, więc no nie, no chodzi mi o to, że akurat osobowość, to bym powiedział, że jest zarysowana.
Nie, no nie mówmy, że jest jakaś osobowość w pierwszej części, kiedy poznajemy to... generała, to on jest taki smutnym człowiekiem no. Z opuszczoną głową, który popija alkohol.
Ale ja wiem o nim dużo, no bo jest złamanym człowiekiem, któremu wymordowali jego
ale
oddział.
Ale to wiesz, to takich bohaterów już nie jedna historia pisała.
Ale ja wiem, tylko...
Oni czasami no, musieliby nam dać coś więcej niż to, że musiał patrzeć
no,
na śmierć swoich poddanych, bo to jest za mało.
Ja rozumiem, że powinni dać nam coś więcej, tylko nie zgadzam się z tą twoją tezą, że te postaci nie mają osobowości, bo wydaje mi się, że osobowość zaznacza się w bardzo łatwy sposób. No bo jakby wystarczy pokazać, że gość, wiesz, krzyczy i chętnie rzuca się do bitwy, więc rozumiem, że ten, który jest cały czas...
To jakie oni mają osobowości?
No to jest, to by nazywam osobowością. Ja rozumiem, że brakuje ci tutaj głębi osobowości, bo ta nie istnieje.
Jakiegokolwiek człowieczeństwa może w tych postaciach z
no,
papieru.
A kto ci powiedział, że to są ludzie?
Ja myślę, że masz rację. Zack Snyder tworzy tylko wielkich bohaterów.
I to jest problem, mi się
wydaje. Wśród łan zboża.
To mi się wydaje, że jest problem, że on tworzy tylko wielkich bohaterów, takich wykutych z marmuru. Zresztą to, jak wyglądają te postacie, które on nam proponuje, tak trochę marmur przypominają, bo nie ma tam nikogo, kto nie byłby oblany oliwą z oliwek i nie miał ośmiopaka na brzuchu. I to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To są wyjątkowo piękni ludzie, którzy są w okolicznościach wiejskich, ale z tym szczęśliwym przypadkiem, że mają ze sobą karabin, który strzela laserami.
Nie są tylko w okolicznościach wiejskich, bo później jest jeszcze scena finałowa prosto z Gwiezdnych Wojen z mieczami świetlnymi, więc jest jeszcze trochę opadających wielkich galaktycznych statków.
A no właśnie. I wydaje mi się, że...
Są łany zboża i są wielkie galaktyczne obiekty.
No jeden w gruncie rzeczy.
No jeden.
King's Gaze.
Dziękuję.
No naprawdę bardzo dobra nazwa na statek. Taka skromna, jak to u
Snydera. Jak to u Snydera.
Natomiast to, na co narzekałem bardzo w pierwszej części, to to, że ona bardzo źle wyglądała. Wyglądała tak właśnie zablużona, tak jakby była, tak jak czasami...
Teraz już przypominam sobie, że recenzowaliśmy, anonimowy. Bo to były te przecież sceny, kiedy padały takie promienie słońca, wszystko się rozmazywało.
Tak, więc tak jak czasami się kogoś stara zanonimizować w telewizji, to się taki blur nakłada. Ten film trochę tak wyglądał i cały czas był kręcony pod słońce. To był jakiś problem dla mnie niezrozumiały, ale największy to ten, o którym mówiłem w robocie, że ta dyrekcja artystyczna, ten art direction jest tutaj niezbędny. A u Zacka Snydera, który zawsze dobrze to potrafił, no przecież 300 miał taki wyrazisty styl.
Prosto z komiksu.
Kompletnie się rozsypał w tym Rebel Moon w pierwszej części. W drugiej natomiast, ja rozumiem, że ta mózga zboża i te galaktyczne statki do siebie nie pasują, ale tam ogólnie te elementy graficzno-wizualne.
Ale też jest blurowanie.
No moim zdaniem nie.
Jak jest scena, kiedy stoją chłopi, nie wiem jak nazwać.
Wojownicy o wolność ci chodzi?
Tak, dobrze. Ale też obywatele, mieszkańcy tej pięknej, pokrytej łanami zboża planety, tak, stoją w momencie, kiedy przemawia do nich generał, który tak będzie im mówił, jak teraz znaleźć sobie odwagę, jak walczyć, jak żyć. I tak oddala się kamera, jest ten dom ze strzechą. Może on nie mówi, chodzi o takie oddalające się sceny, kiedy widzimy dużo ludzi, jest dom ze strzechą, jest słońce i wszystko jest zblurowane. Wszystko jest rozmazane.
No nie wiem, ja nie miałem takiego wrażenia.
To jest kwestia nawet nie wrażenia, bo to rozumiem, że to jest świadomy zabieg Zacka Snydera na jakiś estetyczny, na coś, co ma nam dać jakieś estetyczne wrażenia. Podobnie jest z momentami, w których te statki, jest ten statek, proszę, powiedz jeszcze raz.
King's Gaze.
Dziękuję. Który się zbliża do planety i to wygląda jak za 5 złotych.
No właśnie, ja nie mam takiego wrażenia, bo wydaje mi się, że to już zaczynamy mówić o wrażeniach, bo moje jest inne niż twoje, bo o ile zgadzam się, że on może mieć tam jakieś podejrzane wybory tego, jak prowadzi kamerę i to jest prawdopodobnie największy problem tego filmu, chociaż może wynikający też z innych rzeczy, ale nieważne z jakich, bo efekt jest średni. Natomiast wydaje mi się, że ten film się spina, a im bliżej jego końca, tym lepiej się spina, bo ja nie narzekam na efekty specjalne w finale, bo cały ten pojedynek Kory z tym głównym złem, mimo że jakby jest wyreżyserowany w taki nudny sposób, bo dosyć nieciekawy, to same efekty specjalne są naprawdę imponujące.
Nie mogłem tego oglądać, ale no to jest kwestia.
Cały ten upadek, taki, że oni tam przelatują przez statek, to wszystko dobrze wygląda, wszystko co się dzieje w tle, na pierwszym, drugim, trzecim planie, zwłaszcza, że te trzecie plany się tam z reguły nie dorabia, no bo to już słabo widać, więc nieważne. Sobie tam pauzowałem, nawet oglądałem. Naprawdę ładnie to wygląda. Jest to takie ostre i, no nie wiem, moim zdaniem w punkt jest to strasznie efekciarskie.
No taki jest Zack Snyder, można to lubić albo nie.
No nie wiem, wiesz, bo można być efekciarskim. I dalej mówimy o Zacku Snyderze, nie? Bo on zrobił Watchmenów, gdzie bywał efekciarski i wszystko grało po prostu w punkt. W 300 wszystko grało w punkt.
Później jego twórczość się zaczęła rozjeżdżać, bo mieliśmy Ligę Sprawiedliwych, to jest Zack Snyder? Ligę Sprawiedliwych, prawda?
No, tak.
No to jest właśnie taki most pomiędzy tym, że pewne rzeczy dobrze u niego działały w przeszłości, a...
Sprawiedliwości,
tak. No ja mam wrażenie, że ten film jest nierówny, że ma momenty, w którym pewne rzeczy są dopieszczone i faktycznie widzimy to połowę 166 milionów dolarów, bo tyle kosztowały dwie części. To jest bardzo dużo pieniędzy, tak naprawdę na 4-godzinną produkcję.
Dużo pieniędzy?
Myślę, że to jest dużo pieniędzy, jak
na... strasznie, no wiadomo, majątek.
Jak na platformę, a nie na kinowy blockbuster.
Chociaż jak na film, no to...
Wiadomo, ale nadal dużo pieniędzy. I są momenty, faktycznie, ten finał, poza tym, że jest nudny, powtarzalny, że to wszystko jest sklejone z filmów, które już widzieliśmy, że spadający ich pytający się różnych przedmiotów, walczący ludzie, to jest ostatnie Mission Impossible. Ile to jest filmów z tymi sekwencjami? No i te miecze świetne są już bezczelne dla mnie. Naprawdę mogliby jednak walczyć czymś innym. W sensie, niech mają swoją historię, niech mają swoje miecze.
Niech mają halabardy świetne.
Dokładnie,
naprawdę.
Niech mają cokolwiek innego. Ale są momenty w tym filmie, w których naprawdę bolało mnie to, co widzę na ekranie. I ja tak samo robiłam, jak też zatrzymywałam klatki i zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że to wygląda jak dwie pomalowane kartki i na nich położony statek kosmiczny, a później dostajemy właśnie taką imponującą sekwencję efektów specjalnych. Tutaj mamy łany zboża podświetlone i ma to sens, bo jest to jakaś estetyka, czy ją kupujemy, czy nie na tym slow-mo.
Ale
jest to dopracowane. Oczywiście, że nie kupujemy, ale to się jeszcze ta jedna sekwencja się trzyma kupy. Po czym trzyma się, skleja się w całość. Po czym jest właśnie jakaś sekwencja, kiedy oni stoją na dworze, walczą i wszystko się rozjeżdża.
Znaczy,
i jeszcze jest takie
powiedzieć.
Zblurowane, że w środku jest... Faktycznie widzimy bohatera, ale już cały brzeg ekranu naszego się rozjeżdża.
No nie wiem, ja tego efektu akurat nie widziałem. Mogę ci powiedzieć, dlaczego tak jest. Z reguły jest tak, że jak jest dużo klatek z efektami specjalnymi w danym filmie, to robi to kilka firm i pewnie dowodzi na różnym poziomie, a później trzeba kleić z tego, co ma się najlepsze. Co mnie niespecjalnie obchodzi.
Też mnie to nie obchodzi.
Bo efekt jest średni. Pytałaś, dlaczego tak jest,
no,
więc mówię.
Rozumiem, ale to też nie usprawiedliwia tego, co
nie,
otrzymuje na ekranie.
No, oczywiście, że nie, zwłaszcza, że pieniądze są duże i efekt jest średni. Natomiast jest na pewno znacznie lepszy niż w tej pierwszej części. I tak jak mówisz, faktycznie ten film momentami ma świetne efekty specjalne. Naprawdę świetne, których ja na platformie streamingowej nie widziałem za często, no bo chociażby fundacja z Apple TV Plus ma momentami znakomite efekty specjalne, ale ma dokładnie te same problemy co Zack Snyder, bo momentami wygląda jak z kartonu, więc to jest jakaś dziwność nie do
wyjaśnienia. No i to też wtedy dużo bardziej chyba uderza w nas, bo jeżeli by wyglądało jak z kartonu, jak cały Wiedźmin, to ktoś po prostu wybrał taką drogę, że maluje karton i robi z tego zamek, no i trudno, trzeba się z tym pogodzić albo przestać oglądać. Tutaj jest nierównowaga, a poza tym też naprawdę żadna z tych postaci nie budzi we mnie żadnych emocji. Nie mogę oglądać epickiej historii o walce dobra ze złem w świecie, który też mnie nie interesuje.
Nie płakałaś
na końcu? Nie, po pierwsze chciałabym przynajmniej jakiś świat. Te łany zboża to jest za mało dla mnie, jak na epicką, galaktyczną podróż.
Ja to powiedzieć. Nie wiesz nic o świecie?
O świecie nie mówię,
za
że
mało
nie
wiesz?
Wiem. Że nie, że za mało wiem, bo tutaj jest dużo takich momentów, których Wikipedia jest czytana z
no
tego
właśnie,
świata.
No właśnie, bo to jest pierwsza scena.
Oni
jest,
siadają jest, i nam wytłumaczą,
nie,
co się...
Nikt nie siedzi. Tam, nie wiem, czy pamiętasz. Przypomnij
tam
sobie
jest,
pierwszą scenę.
Tam jest przecież taki lektor w tle.
To jest chyba w ogóle Anthony
Hopkins. To jest
Hopkins,
Anthony Hopkins, masz
który
rację,
jest tym mechanicznym robotem.
Tak.
I on mówi przez, nie wiem, bo to nie, wcale nie jest jakaś bardzo długa przemowa, ale on podaje tyle nazw własnych i nazwisk.
Wikipedia Rebel
tak
Moon.
Jest.
Tak.
Wikipedia Rebel Moon. Generał taki
jest,
i taki spotkał
to,
takiego
jest,
i takiego na planecie. To jest żenujące.
To jest żenujące.
Najbardziej leniwe.
To jest żenujące.
Nie, no nieznośne. Najgorsze, co widziałem w tym filmie, to jest właśnie ta pierwsza scena. A sam film też jest słaby. Nie wiem, ile dałem temu ostatniemu. Podejrzewam, że 2. To temu dałbym 3.
Ja temu dam 1.
Jest to nie najgorszy wynik.
Kinotok. Serial.
Serial Reniferek Netflixa. Ja bym chciała zacząć od takiej bardzo poważnej informacji, ale 6 czerwca 2011 roku w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo, czyli stalking. I to jest uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego poczucia zagrożenia lub naruszenia prywatności innej osoby lub jej osoby najbliższej. 2011, bardzo późno w Polsce to zostało prawnie usankcjonowane, stalking. To była słynna sprawa dentystki, której zakochał się jej pacjent. W trakcie, nie wiem, borowania, wyrywania zęba, zabiegu dentystycznego, ona nie zamieniła
wtedy
z nim...
Wtedy się zakochał swojej dentystce?
Tak,
to ona nie... syndrom sztokholmski, bym powiedział.
Bardzo często, bo to też dlatego mówię w kontekście Reniferka, że tutaj jest trochę inna historia opowiadana, ale bardzo często stalking polega na sytuacji, w której niekoniecznie jest się dla kogoś miłym albo się z nim spędzi trochę czasu. Bardzo często prześladowcy nadają sobie kontekst romantyczny czy też obsesyjny osobom, których w ogóle nie znają, z którymi nigdy nie zamienili żadnego zdania. Ten mężczyzna nigdy przez te lata, które prześladował dentystkę, nie zamienił z nią żadnej normalnej, nie porozmawiał, nie wymienili żadnej miłej rozmowy, która mogłaby go sprowokować do tego.
Wyrwała.
No tak, ona zrobiła swój zabieg i od tego czasu, kiedy on opuścił dentystyczny salon, nie, to się nie mówi salon.
Salon, to pewnie już się mówi, ale gabinet.
Gabinet dentystyczny, to już od tego czasu zaczął ją śledzić, doszło do różnych aktów przemocy, również gonił jej samochód i jej ojca z siekierą. No i to 2011, wtedy dopiero w polskim prawie pojawił się taki przepis, więc... Niedawno w Stanach Zjednoczonych to jest też za sprawą celebrytów, którzy mają zupełnie inny status, zupełnie inna kwestia prawna, bo tam od lat stalking jest dyskutowany, omawiany, chociaż jak widać w tym serialu bardzo często nadal bagatelizowany. I historia, myślę, że Reniferka też jest tak... bolesna do oglądania przez to, że twórca Richard Gadd był prześladowany przez 4 lata przez starszą od siebie kobietę, która została skazana. On nigdy nie wymienia jej imienia i nazwiska, nie mówi o niej też publicznie, tak żeby nakierować, kim była ta kobieta, ale faktycznie ona go prześladowała, została skazana i jedną z takich dziwnych rzeczy, którą mu wysyłała, bo wysyłała mu podobnie jak w serialu dużo maili, dzwoniła, wysyłała mu też różne przedmioty. Jednym z tych przedmiotów był reniferek, taka zabawka dziecięca i stąd też nazwa serialu to jest przedmiot, który on otrzymał od swojej prześladowczyni.
Znaczy rozumiem, że nazwa też stąd, że ona się zwracała do niego Baby Reindeer.
Tak, tak, ale mówię, że w rzeczywistości faktycznie był przedmiot i to była zabawka dziecięca.
Natomiast sam bohater i zarówno ten żyjący prawdziwy na podstawie którego życia i scenariusza, bo też dramaturg w prawdziwym życiu jest komikiem, czy też takim niedoszłym. Marzy o tym, żeby komikiem być, ale pracuje w barze i tam poznaje swoją stalkerkę. Z tym stalkingiem to jest ciekawa sprawa o tym, co mówiłaś w kontekście Polski, bo w tych radiowych kręgach, w których od jakiegoś czasu pracuję, no tych historii stalkingu usłyszałem parę i faktycznie były one nie do uwierzenia momentami, jaki poziom naruszania prywatności, który nawet nie ociera się, co faktycznie jest niebezpieczne i ja bym się czuł bardzo zaniepokojony, gdybym czegoś takiego doświadczał. A to dlatego jest ciekawe w kontekście o tym, co mówiłaś, ponieważ nie za bardzo było co z tym zrobić. I to faktycznie jest problem, zwłaszcza, że ciężko było to udowodnić w taki sposób, żeby tę sprawę jakoś ruszyć dalej. No tam oczywiście są zakazy zbliżania się sądowe, ale no to nie jest znowu takie łatwe, że ta litera prawa cię broni, to jest jedno, ale no w gruncie rzeczy...
No ale też bardzo dużo trzeba wykonać, będąc ofiarą stalkingu.
Tak, z egzekwowaniem jest problem. Natomiast no zakładam, że to prawodawstwo, o którym mówisz, trochę sytuację poprawiło, bo te historie
ale nadal jest
są
ciężko
o różnym
w Polsce,
terminie ważności.
Ponieważ sama mam doświadczenie w tym temacie i to wieloletnie, to jest to bardzo trudne też do zbierania tych dowodów przeciwko osobie, która nas prześladuje, bo przez bardzo długi czas, podobnie jak nasz bohater, staramy się nie myśleć, że nas to dotyczy i ten moment, w którym się orientujemy, że jesteśmy ofiarą, często nie myślimy o tym, żeby świetnie przygotować się, by złożyć sprawę na policji.
Tak czy inaczej, proszę zaufać służbom ścigania i sprawy zgłaszać, no bo to jest pierwszy krok do tego, żeby tego się pozbyć, tak czy inaczej.
Tak, tak.
Natomiast ja mam wrażenie, że Reniferek jest o wielu rzeczach, natomiast niekoniecznie o stalkingu. Tylko
ja
problem
chciała...
polega na tym, że nie bardzo wiem, jak o tym rozmawiać, żeby komuś paskudnie nie zaspoilerować tego serialu.
Ja bym chciała powiedzieć, że dla mnie istotne jest, że nie jest to traumedii, czyli Jest to takie sformułowanie łączące traumę i komedię. Mhm. Tak, podgatunek serialowy to na przykład Fleabag, BoJack, Afterlife, mnóstwo seriali, które opowiadają o czymś trudnym, traumatycznym dla bohaterów, co jest opowiadane gdzieś takiej, na takiej granicy komedii, czarnej komedii. Więc mamy trochę stand-upu, bardzo często takie prawdziwe historie, a May Destroy You też mogłoby być traumedii, chociaż tam jest trochę mniej poczucia humoru, ale tam jest dużo oddechu między momentami, w których bohaterka opowiada nam o swojej traumie.
Zajmujemy się kategorią gatunkową?
Ponieważ Reniferek jest przedstawiany jak traumedii, a dla mnie to nie jest komedia. I nie ma tam oddechu, który w traumedii możemy często znaleźć.
No
czyli
wiem, o co ci
Fleabag
chodzi.
Bywa zabawny, nawet I May Destroy You ma swoje momenty, a Reniferek to jest 7 odcinków, które są naprawdę trudne do oglądania. Praktycznie nigdy nie są, dla mnie nigdy nie były zabawne,
no tak,
ale nawet
nie
znajdowały momentu, żeby miała oddech od tej ilości przetwarzanej na ekranie życiowej traumy, którą daje nam i bohater w życiu, bo to przecież jest jego historia.
No tak, tak, rozumiem, o co ci chodzi i oczywiście co do zasady się zgadzam, natomiast rozumiem ten klucz nazwania tego serialu traumedii, bo być może faktycznie to jest jakiś klucz do zrozumienia tonu, jakim posługuje się ten serial, bo wydaje mi się, że on by nie był tak efektywny w impakcie, który ma na widza. Moim zdaniem to jest porażający serial momentami, gdyby nie fakt, że miesza te tonacje, bo momentami on jest lekki, momentami jest filuterny, ale w swoich najmocniejszych momentach jest dobijająco mroczny i przeczołguje człowieka pod kilem, tak się chyba mówi. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo ja mówię, że to nie jest serial o stalkingu, bo ten stalking...
Albo może nie jest tylko o stalkingu.
Mi się wydaje, że on w ogóle o tym nie jest.
On jest o stalkingu
nie,
dla mnie.
Moim zdaniem nie jest, bo ja naprawdę uparcie uważam, że on jest konsekwencją, znaczy ten serial sam to mówi. To jest konsekwencja przemocy, która dotyka głównego bohatera. A ta przemoc jest tak zaaranżowana i tak bolesna, że ja naprawdę dawno nie widziałem serialu, który zrobiłby na mnie takie wrażenie.
W sensie ja dawno się tak po prostu nie czułam.
Usiadł
taka...
mi na twarzy i zaczął mnie dusić.
Tak.
I ja nie wiem, czy możemy powiedzieć, czego dotyczy ta przemoc, ale powiem...
Myślę, że możemy tak ogólnie powiedzieć, bo...
No to powiedz ogólnie.
Jest to serial o gwałcie, o groomingu, o stalkingu.
Okej, dobra, to daj mi jeszcze tylko chwilę. To skoro on jest w gwałcie, o przemocy seksualnej szeroko pojętej, ale w tym wypadku jakby ofiarą tej przemocy jest mężczyzna, to strasznie dojmującą myślą dla mnie było to, że poza serialem I May Destroy You w ostatnich latach ja nie widziałem tak dobrze zrealizowanego, dojmującego serialu, z którym tak łatwo empatyzować, jeżeli chodzi o gwałt na kobietach. I to jest dla mnie dziwne i może nawet trochę odrzucające, biorąc pod uwagę, że jasne, czy to jest gwałt na kobiecie, na mężczyźnie, na kimkolwiek, to jest nieakceptowalne i przerażające i wszystko jest z tym źle. Natomiast umówmy się, w tej proporcji niestety albo stety też nie będę tego wartościował, ale gwałty na kobietach są jednak większością. Więc być może...
Na pewno taką, jeżeli chodzi o dialog, o taki dyskurs publiczny.
Nie chodzi mi o smutną statystykę. I również też o dyskurs i dialog, to gdzie jest jakby serial, z którym się, który robi tak dojmujące wrażenie? Wiadomo, jest I May Destroy You.
Jest I May Destroy You.
On nie jest aż tak ciężki, przez to, że jest jednak ten element komediowy, tam jednak...
No tam jest oddech, tutaj
jest
nie
oddech,
ma
jest
oddechu.
Próba też relatywizowania jednak tego zdarzenia, wiesz, pokazywania go w różnym świetle, więc jakby ta opowieść jest inna. Tutaj dostajemy ten lekki momentami.
Ja właśnie nie mam nawet tych momentów
ja rozumiem, lekkości. Ja uważam, że one tam są, ale to jest jakby kwestia dyskusji, ale że są jednak lżejsze i cięższe momenty, nawet jeżeli uważasz, że tam nie są lekkie, to jednak po tych lekkich momentach, które zaczynają cię dobijać i mówisz, Matko Boska, co to za życie, i jak dostajesz uzasadnienie tego życia, no to naprawdę zrzucenie dwutonowego sejfu na głowę.
No, ja trochę mam z tym problem, że nie ma oddechu. Może masz rację, że wtedy nie uderzyłoby mnie to tak bardzo, ale I May Destroy You uderzyło mnie wystarczająco, uderzyło mnie wystarczająco, żeby do dziś być jednym z najmocniejszych doświadczeń telewizyjnych opowiadających o traumie, przerabianiu tej traumy, o byciu ofiarą przemocy, o rozliczaniu się z tą przemocą. Do dziś ten serial we mnie żyje. Reniferek.
Ale wizualny szczyt realizacyjny.
Tak, i on był jakościowy i on miał w sobie właśnie te momenty, w których mogłam zaczerpnąć powietrza, zatrzymać się, trochę też być bliżej bohaterki i nie być tylko pochłonięta dramatem i tym, co ona przeżywa na ekranie. Reniferek nie zostawia jeńców, nie daje mi momentu, żeby... On mnie dusi i nie mogę oddychać. Nie ma momentu, w którym wychodzę ponad powierzchnię. Po prostu się zapadam coraz głębiej i głębiej i głębiej na dno, bo z każdym kolejnym odcinkiem bohater dowozi nam kolejną ilość traumatycznych doświadczeń. Nawet i one się nie kończą.
Znaczy mi się wydaje, że ten serial zaczyna się i kończy gdzieś, no właśnie w okolicach tego 6 odcinka, kiedy następuje taki, tam jest twist z ułożeniem czasu, że jakby to, co oglądamy w pierwszych odcinkach, jest konsekwencją tego, co wydarza się w 6. Wszystko jest konsekwencją tego.
Ja się nie mogę z tym zgodzić. Wydaje mi się, że...
W sensie nie ma z czym się zgadzać, no tak jest.
Ale to nie jest tak, że on mógłby nie być ofiarą stalkingu, jeżeli nie przytrafiłaby mi się to traumatyczne doświadczenie.
Literalnie to mówi.
On to mówi, ale to też jakby... Może inaczej by zareagował na tą sytuację, w której on też, no po prostu, bo on też reaguje na ten stalking. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bo dlatego też zaczęłam od tego, że to jest inna perspektywa niż tą, którą często spotykamy, kiedy my się nie komunikujemy z naszym prześladowcą, on nas po prostu wybiera, jest to zupełnie randomowe. Nie wynika to z miłego gestu, z bycia przyjacielskim, z zwracania uwagi na tą osobę. Jest to kwestia po prostu przypadkowych zdarzeń. W tym wypadku historia jest taka, i to jest bardzo ciekawe spojrzenie też, takie psychologiczne na to, że bohater odpowiada na swoją prześladowczynię, dlatego że mu to schlebia, że ma potrzebę bycia dostrzeżonym, że ona go widzi na tyle głęboko, że może znaleźć w nim jego rany, dostrzec je i zdefiniować, a później w tym wszystkim jest syndrom sztokholmski, kiedy on tak naprawdę nie potrafi się już oddzielić od swojej oprawczyni.
Wszystko imponujące pisanie przede wszystkim, w sensie... Cały zabieg budowania tego ciężaru, który zrzuca się na mnie dopiero w 5 odcinku, a nie buduję go od początku w takiej linearnej formie, jak z reguły mnie to szalenie irytuje, tutaj działa z siłą szarżującego byka i to jest naprawdę imponujące, żeby tak sobie tę historię poskładać, która momentami przez to w tych pierwszych 5 odcinkach bywa trudna i chropowata, ponieważ nie do końca rozumie się absurdalne momentami decyzje bohatera, które układają się jak takie bardzo dobrze dopasowane puzzle w zobaczeniu 4-minutowej sceny, która zresztą jest fenomenalnie zagrana. Ale to, co najbardziej mi imponuje, poza tym, bo to jest oczywiście to, jakby siła rażenia tej historii, to na pewno odwaga tego, który tę historię opowiada. Dokładnie tak samo jak z I May Destroy You. Te seriale w ogóle dla mnie są bardzo tożsame.
Tak, tak, bardzo tożsame.
A po drugie, to jak świetnie ten serial jest pisany. W sensie co najmniej 3 razy miałem takie wrażenie, że wow, to teraz tak dialogujemy w serialach, że tak dobrze diagnozujemy świat w kilku prostych zdaniach, które nie mają w sobie trudnego słownictwa, ani odwołania do Hegla, ani nawiązania do Schopenhauera, czy tam cokolwiek innego, a jednak są taką celną diagnozą jakiegoś fragmentu rzeczywistości, który dotyczy nas wszystkich. No, tego się nie spodziewałem po Reniferku na pewno.
Ja mam też, rozmawialiśmy ostatnio o Replayu, też tutaj we dwójkę.
Tak,
ja mam też takie
serial wrażenie,
że Replay mnie przerażał, sprawiał, że pocą mi się ręce.
Ale stresujące.
Tak, że to obserwowanie, podglądanie, siedzenie w pokoju obok socjopaty wyprowadzało mnie z równowagi, ale Reniferek dał mi coś dużo bardziej namacalnego, coś dużo bardziej przerażającego, że to jest takie doświadczenie właśnie nie ze świata filmu, trochę fantazja w tych pięknych włoskich przestrzeniach.
To jest trochę to co było w Civil War.
I ten moment, kiedy też czytamy, to zawsze każdy odcinek się rozpoczyna sekwencją SMS-ów, wiadomości, które wysyła prześladowczyni do naszego bohatera, w których
Send
jest...
From my iPhone. Tak, chyba, że zrobi literówkę w iPhone,
które,
to jest świetny też zabieg.
Które są jeszcze takie pisane w taki niepokojąco obłąkańczy sposób, bo one mają literówki, sporo błędów się tam pojawia. I jest to takie żywe, takie mięsiste, takie możliwe, takie, że naprawdę mamy taką myśl, że moglibyśmy kiedyś otworzyć telefon i coś takiego by na nas czekało i nie moglibyśmy się od tego odkleić. I to jest bardzo przerażające, te momenty, w których bohater przychodzi do domu i widzi swoją oprawczynię, to jest ten moment, w którym staje nam serce, kiedy myślimy, że nagle to jest już taka pułapka, z której nie możemy... Bo...
Oprawczynię, która ma bardzo jowialny wygląd.
Tak, tak,
taki
która
bardzo
budzi, myślę, że budzi wielu z nas zaufanie i które też budzi zaufanie w samym bohaterze, bo
no,
najbardziej
powodów,
imponujące jest to, jak głęboko rozbudowany jest ten serial, jak wiele jest tu warstw i jak mało jest tu schematów i takiego klasycznego oceniania pewnych historii, które moglibyśmy opowiedzieć w bardzo, bardzo podręcznikowy sposób, że skoro jest oprawca, to ofiara się go boi i na pewno z nim nie współodczuwa
no
i
tak,
nie, na pewno nie mają wspólnych mianowników.
Skoro jest oprawca, jeżeli... to wygląda jak oprawca
tak.
z filmów Davida Finchera, a to
jeżeli
jest
jednak oprawczyni. Jeżeli jest inny oprawca, bo jest jeszcze inny oprawca, to ten moment konfrontacji zawsze musi wyglądać tak, a nie inaczej, w którym właśnie mamy to pozbycie się, uwolnienie się od traumy, tą możliwość spojrzenia na to obiektywnie, ale nie, w tym wypadku nasz bohater wybiera coś zupełnie innego, co jest bardzo racjonalne i co najbardziej przerażające, jest bardzo możliwe w takim scenariuszu życie, a nie w takim scenariuszu serial, który miałby opowiadać
no tak,
o...
Tak, ale być może dlatego, że to jest właśnie adaptacja
na pewno
jego własnego życia.
Dlatego
mówiłem
dlatego.
O tej odwadze, bo serial jest no, porażający momentami i moim zdaniem to wymaga odwagi, ale to jest być może taka odwaga sygnalisty, że słuchajcie, ten świat też istnieje być może gdzieś obok was, bardzo blisko, więc po prostu na ten świat uważajcie,
tak.
bo może was skrzywdzić. Ja chciałem tylko wrócić na moment do tej oprawczyni, czyli do tej stalkerki, o której mówiłaś, że to jest fakt, że ten serial unika takich oczywistych klisz, tak jak robienie Dartha Vadera od razu z tej bohaterki, bo ona jest negatywną postacią, ale też widać, że jakby system prawny ścigania, powiedzmy, może tutaj nie spełniać swojej roli, ale tutaj potrzeba też jakiejś wyspecjalizowanej opieki.
Tak.
Ten system przede wszystkim też nie daje rady, bo unikając tego schematu, serial też nam pokazuje, że to była kiedyś nie osoba, która jedyne czym żyje, to życiem tej drugiej osoby i podglądaniem jej.
Tylko ale... miała swoje życie.
I które być może świetnie się toczyło, no bo ona ma jednak to wyróżnienie przyklejone na lodówce, nieważne jakie tam dooglądacie, to sami zrozumiecie, do czego nawiązuje. Ale to jakby sprawia, że ten świat jest 3D, że to nie jest świat Zacka Snydera.
To nie jest świat Zacka Snydera i najbardziej imponujące jest to, że bohater opowiada tak o swojej oprawczyni, jak ją widzi i my widzimy ją podobnie jak on. Mamy momenty współodczuwania i mamy momenty takiego paraliżującego lęku, kiedy na przykład ona rozpina zamek na jego szyi, ale czy...
Metaforyczny zamek.
Tak, czy zatrzymuje go w alejce, żeby nie spoilerować, ale są momenty, w których ona marznie i jest tylko człowiekiem i kiedy on się o nią martwi, gdzie widzimy, jak kompleksowe jest rozbudowane są emocje i że jesteśmy tylko ludźmi, że sytuacje nie są zero-jedynkowe, że to nie jest tylko zło albo dobro, że też bardzo dużo w tym bohaterze jest takiego miotania się z tymi emocjami.
No tak, to jest oczywiście prawda, że
to jest jeszcze
miotanie...
bardziej przerażające, myślę, że dlatego to się staje bardziej autentyczne.
No tak, tak, to wszystko prawda, tylko te emocje jestem tylko człowiekiem nie wynika jakby z niejasności kompasu
tylko
moralnego.
Z traumy.
Tylko z traumy.
To
dokładnie.
Prawda. Jest to też serial, którym trzeba ostrzec. Ma mnóstwo takich triggerowych elementów, że jeżeli ktoś jest ofiarą przemocy, jeżeli kiedykolwiek miał prześladowcę, jeżeli spotkała go jakaś przemoc seksualna, to może być moment, w którym to może być serial, który wywoła w nas jakąś reakcję. Dobrze by było się... Więc myślę, że dobrze mieć też to w... na uwadze i znaleźć też może takie miejsca, które są w serialu zaznaczone, ale one są zaznaczone dla Brytyjczyków. Mam nadzieję, że w Polsce też są miejsca, w których możemy szukać pomocy, jeżeli w jakikolwiek sposób czujemy się zagrożeni, przeżyliśmy jakąś traumę, zostaliśmy w jakiś sposób zaatakowani.
Tak jest. Ja daję 10. Wydaje mi się, że to jest bardzo świeży serial, który ma dużo szacunku do samego siebie. To jest oczywiście ten autor scenariusza i tej historii życia. To jest też główny bohater aktorsko, którego widzimy w serialu. Więc no nie, tam moim zdaniem wszystko się zgadza.
Również 10.
I to wszystko na dzisiaj od nas. Krzysztof Boniewski.
Miłosława Bożek. Do usłyszenia.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Po